widzę dzisiaj, że wiele osób wróciło z wakacji. Mam nadzieję, że wypoczęci i gotowi do dzieła. Mam nadzieję, że to było czas, jeżeli miałeś okazję wyjechać czy odpocząć, żeby to było czas na refleksję. To parę tygodni temu my wróciliśmy z żoną, z Anią, z wakacji na Cyprze i mówiłem wtedy, że mieliśmy okazję być koło podobno filara, gdzie Paweł był przywiązany i biczowany. I miałem refleksję, będąc w tym miejscu, że Paweł był w tym miejscu, w takim celu, takie wydarzenie, a ja byłem w kąpielówce gotowy do basenu. I pytanie w tym momencie, jak to pogodzić? Jedno z drugim. Jak będziemy otwieramy gazety, czy internet, czy oglądamy telewizję, to dzisiaj w tych dniach to widzimy, że może my mamy względny pokój, natomiast w Afganistanie ludzie uciekają, żeby ratować życie. Jak to pogodzić z tym, że my tu siedzimy, chwalimy Boga, szukamy Królestwa Bożego, Jego wola. Jeżeli będziecie słuchać te wiadomości, to myślcie o takiej misjonarki w naszej misji misjonarstwa, Ania, która pracuje z uchodźcami afgańskimi. Czy tędy drogę, żeby wysłać jedną szaloną pasjonatką, żeby robiła to, co trzeba robić. Jak to wszystko zrozumieć? Zobaczymy, co Jezus na tą rzeczywistość naszą. Przeczytajmy.
Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do niego, rzekł w przypowieściach: siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy pytali go jego uczniowie: co oznacza ta przypowieść? On rzekł: dano wam poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli.
Więc mamy tu Jezusa, który wędruje. I wędruje nie tylko z 12, ale jak widać, to wędruje z innymi. Nie wiemy ilu, ale widzimy, że wielu. I nie tylko mężczyzny, ale też kobiety. Ciekawe, jak w tamtym czasie społeczeństwo na to patrzyło, że jakaś tu grona, dosyć liczna grona, mieszana kobiety i mężczyzny, że podróżowali razem. I Jezus proklamuje Królestwo Boże. Proklamuje to, że Jezus, że Boże rządy mają być na ziemi, tak samo jak w niebie. Że Jego wola ma być spełniona. To jest, jeżeli pamiętacie, modlitwę pańska. Żeby Twoja imię była chwalona, żeby Twoje królestwo nastąpiło, było na tej ziemi, tak jak jest w niebie. I mamy tu grona ludzi, którzy chodzą za nim. I on opowiada misteriami, tajemnicami. I oni się dziwią, oni nie wiedzą, o co chodzi, oni nie rozumieją, ale jednak idą, zostawiają swoją posiadłość, żeby z nim pobyć. Kobiety może nie mogły proklamować do mężczyzn, natomiast mogły wspierać i widać, że wspierali swoje mnienie. To było podobno w tamtych czasach dosyć normalne, żeby wesprzeć rabinę. I oni są z nim. To mamy Maria, która niekoniecznie jest tą osobą z siódmego rozdziału, który czytałem ostatnio, omawialiśmy. Ona miała 7 demonów i została uwolniona. Mamy Joannę, która jest żoną jednego z zarządców Heroda. To jest ciekawa grupa, kolorowa grupa, mieszanka. Ludzie z marginesu i ludzie z wielkiego świata. I to są kobiety, które czytamy w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział. One są tymi, które chodzą jeszcze z nim z Galilei. One są tymi, które idą do grobu Jezusa. Te same kobiety, o których tu jest mowa. I Jezus uczy. I uczy przypowieściami. Przypowieści to było może z tego, co czytam, to było normalne określenie w Starym Testamencie za historię, której nie powinno się interpretować tak literalnie. To są historie, to są metafory, to są ilustracje. I mamy tu jego bardzo znane przypowieść o siewce. I uczniowie pytają o znaczenie, oni nie rozumieją. I dziwna trochę reakcja Jezusa jest, no to wam dano poznanie tego znaczenia, ale innym nie dano i nie będzie dano. Oni nie zobaczą, oni nie zrozumieją, ale wam dano. Ci z was, którzy wysyłali się, którzy chcieli, włożyli staranie, wysiłek, żeby zrozumieć, żeby zastosować, wam będzie więcej dano. A tym, którzy są twardzi, którzy nie są gotowi, którzy nie słuchają uważnie i nie zastosują, im nawet będzie odebrane to, co mają. Oni nie zrozumieją. I to jest chyba dosyć jasna lekcja dla nas, że tu chodzi o słuchacze. Na ile my jako słuchacze jesteśmy uważni, na ile staramy się zrozumieć, na ile wykorzystujemy, zastosujemy. Jeżeli tego nie robimy, to w tym momencie nic nie zrozumiemy. Nawet jeżeli Jezus by mówił prostym językiem, jednoznacznie, to byśmy nie zrozumieli. Trochę mnie przypomina uczenie się w edukacji dzisiejszej. Czegokolwiek, jeżeli się nie wychylamy, nie próbujemy, nie złożymy wszelkiego wysiłku, to wtedy tematyka jak matematyka może być dla nas zamknięta dziedzina, fizyka, język rosyjski. Jeżeli nie wkładamy dużo wysiłku, żeby uczyć się alfabetu rosyjskiego, to dalej nie pójdziemy. Choćby było bardzo prosty język używany przez mówców, przez pisarzy, nic nie zrozumiemy. Więc to jest pewna prawidłowość w słuchaniu, w uczeniu się, że trzeba uważnie słuchać i trzeba zrozumieć i trzeba zastosować. Jeżeli nie staramy się z góry, na początku, to te dalsze etapy są dla nas automatycznie zamknięte. Więc ta przypowieść z jednej strony zamyka dalej drogę dla tych, którzy nie chcą słuchać. oni nic z tego nie będą mieli, choćby się starali. Natomiast ci, którzy już włożyli wysiłek, to im jest dano, żeby zrozumieli więcej tej tajemnicy, tej misterii. Misteria wokół planu i celach Bożych, które On przeprowadzi w życie, w historii. Oni zaczną zrozumieć to, co za chwilę będzie omawiane. Krzyż, prześladowanie, cierpienie, krew, śmierć. To wszystko będzie w ich zasięgu, jeżeli pójdą dalej. Jeżeli nie, to totalnie nie zrozumieją. Więc przypowieść zarazem odkrywa prawdę i zamyka prawdę. I żeby otworzyć, to musi spotkać się z naszej strony z wiary, musi spotkać się z naszej strony wytrwałość, i ta wiara, i ta wytrwałość produkuje owoc. Idziemy dalej.
Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają Słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera Słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują Słowo, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co spadło pomiędzy ciernie, oznacza tych, którzy słuchają Słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Nikt nie zapala lampy i nie przekrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Wtedy przyszli do niego jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
Więc widzimy tu, to jest bardzo znana historia, spróbujmy coś z tego wynieść przed tym, że jedziemy dalej. Mamy tu opis, że to ziarno nie zostało tak bardzo ostrożnie siane, to było dosyć hojnie rozrzucone. I najważniejsze w tym to jest typ gleby, typ ziemi, na którą to ziarno trafi. I mamy tu cztery rodzaje. Pierwsze to jest twardy grunt, człowiek twardy, to co jest obok tego dobrego gleba. I tu jest to podeptane, ptaki to zjedzą. Nie ma tu gleby, żeby w ogóle byli jakiekolwiek korzenie. I diabeł odbiera szybko przed tym, że może mieć jakikolwiek efekt. To myślę, że to jest porównalne z ludźmi, jak bywam czasami na spotkaniach ewangelizacyjnych, które od razu uciekają. Pewnie widzieliście coś takiego, nie? Że jest mowa o Ewangelii, ktoś był, ale w pewnym momencie nie wytrzyma i odchodzi, neguje, i to nie ma żadnego plonu, żadnego owocu nie przyniesie. A potem mamy drugi rodzaj. Rodzaj, który wzrasta na początku. I zauważcie, że tu nie jest powiedziane, czy to są wierzący, niewierzący. Nie ma takich kategorii użytych tu. To są słuchacze. Rodzaj słuchacze. Więc ten rodzaj słuchacze wzrasta dosyć entuzjastycznie, może nawet szybko. Przyjmuje to słowo z radością wielką. ale też tu nie ma, brakuje tu korzeni. Może uwierzy w jakiś sposób przez jakiś czas, ale potem przyjdzie problem, przyjdzie pokusa, przyjdzie próba i ta powierzchowna wiara nie przeciwstaje temu wyzwaniu. Nie ma prawdziwej przemiany. Jest tylko taka tymczasowy zachwyt. Może widzimy to w dzisiejszym chrześcijaństwie, to co zostawiam wam do przemyślenia. I potem mamy trzeci rodzaj. Rodzaj, który jest może nie tak twardy, może nie jest tak płytki, jak ten drugi rodzaj, ale jest po prostu przejęty innymi troskami życia. Wśród cierni się rozwija. Jest za dużo rzeczy w życiu, żeby się naprawdę przejmować się tym. Staramy się o bogactwie, o tym, żeby było przyjemnie nam, o nasz komfort, o nasze luksusy. Ale wraz z tym mamy swoje kłopoty, mamy swoje obawy, swój strach. W każdym razie mamy za dużo na swoim talerzu, żeby tak naprawdę przyjąć poważnie to, co jest ujęte w Słowie Bożym. I czwarty rodzaj słuchacza, niekoniecznie jedyny nawrócony, ale czwarty jest ten, który kontynuuje w Słowie. Jan 8, 31-32. Jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie naprawdę moimi uczniami. Więc to są ludzie, którzy są naprawdę uczniami Chrystusa, którzy mają szczere serce, dobre serce, serce w sensie duchowego, intelektualnego centrum woli człowieka. Człowiek, który jest jednomyślny. To jest ten czwarty gleb. Zastanówmy się nad tym, który my jesteśmy. I mamy potem, że po tym opisie mamy 16-18. Trudne wersety może. Ale przyjmujemy tu słowo. Słowo Boże jest jak lampą, jak światłem. Jeżeli pamiętacie znany werset Psalm 119-105, że Twoje słowo jest jak lampa dla moich nóg, jak światło dla mojej drogi. Czyli mamy pod nogami lampa, żeby widzieć, co tu robić na bieżąco, na krótką metę. I mamy też prześwietlone drogę przed nami. To jest Słowo Boże, które pomaga nam w dzisiejszych decyzjach, małych, może przeważnie, i pomaga nam, jeżeli chodzi o ogólny kierunek. I jeżeli my przyjmiemy to Słowo wiarą, to w tym momencie to powinno być owocne. W ten sposób, że to Boża wola tu i teraz jest wykonane w codziennych sprawach, decyzjach małych, ale też jeżeli chodzi o ogólny kierunek naszego życia. Wizja wartości, według których będziemy żyć długodystansowo. Wiadomo, że zarówno tu, jak i w krótkodystansowych kwestiach i w dalekosięgnej wizji ulegnie nasza wiara próbę. I ta próba jest po to, żeby wykazać tą wiarę, jego autentyczność, żeby może zachęcić do większego wysiłku. Trochę jak testy, takie mam wrażenie, próby w edukacji, przynajmniej jak powinny być. Że to jest ostatecznie dla naszego dobra, oczywiście tego nie lubimy, ale to nas mobilizuje. Że mamy próbę, że mamy egzamin. To w końcu muszę się zająć do roboty. Wiem, że to zalegam. I będąc już, pokonując ten etap, ten egzamin, to mamy radość, głęboka radość, zadowolenie, że udało się jednak. Pomimo moich wątpliwości i trudów, te trudy byli warte. I to nawet zachęca mnie do dalszych stara, do dalszego etapu, do wyższych poprzeczek. Więc mamy tą wiarę, która jest wypróbowana i ta wiara powinna wykazać drogę i pokazać drogę też dla innych. Jeżeli rzeczywiście to jest autentyczne, to powinniśmy widzieć owoc. Więc ten dobry słuchacz nie tylko rozważa, reflektuje, ale nawet przechodzi przez te trudne czasy, które na pewno będą i będą dla naszego dobra, żeby nas mobilizować dalej. I mamy teraz 19:21, mamy rodzina, która przychodzi. I Jezus odpowiada na wspomniane informacje, że oni są, że twoja matka, twoi braci są. Odpowiada tym, kim jest moja matka, kim są moi bracia. O, jedne może uważają, no to jest trochę nieładnie. Trochę brakuje u Jezusa tu taktu, szacunku. A może byśmy interpretowali to odwrotnie, że Jezus pokazał szacunek. Że Jezus mówi, że wy jesteście bliscy mi, jeżeli będziecie zastosować pismo. Więc to może być szlachetność, szacunek dla tych, że mogą przybliżyć się do Jezusa. Tak samo jak jego matka, jego bracia. Ty możesz być blisko mi. I zauważmy, że nie chodzi tu o spędzanie godzin w Biblii. Nie chodzi tu o spędzanie godzin w kościele. Nie chodzi tu o spędzanie godzin w modlitwie. Chodzi tu o posłuszeństwo wobec Słowa, wobec woli Bożej, cokolwiek to oznacza. To jest to, co powinniśmy zastosować. Idziemy dalej.
Pewnego dnia wsiadł ze swymi uczniami do łodzi i rzekł do nich: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odbili od brzegu, a gdy płynęli, zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, tak, że fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Przystąpili więc do niego i obudzili go, wołając: mistrzu, mistrzu, zginiemy. Lecz on wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali. Uspokoiły się i nastała cisza. A do nich rzekł: gdzie jest wasza wiara? Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili nawzajem do siebie: kim właściwie on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne?
Tu jest Morze Galilejskie i prawdopodobnie on startuje z tej strony, z Kapernaum, gdzie głównie bywał, i przepłynie do tego miejsca po drugiej stronie jeziora, Gergesynów, miejsce Gergesynów, to jest miejsce Kursy, które w dzisiejszych czasach. I jeżeli idziemy dalej, to widzicie, jak to wygląda tu z drugiej strony, patrząc, czyli z zachodniego brzegu, patrząc na wschodni brzeg, to właśnie stędy leciały te świnie w dół, a tu jest bliższe ujęcie i tu jest nawet bliższe ujęcie i tu jest najbliżej, tu są jaskinie, nie za bardzo widać jaskinie, z których ten opętany wyszedł. Więc mamy teraz w tej drugiej połowie tego rozdziału cztery obrazy. Obrazy, które pokazują moc, autorytet Jezusa w tym królestwie. Mamy najpierw burza, potem mamy opętanie, potem mamy choroba i ostatecznie mamy pod koniec śmierć. Więc Jezus jest ponad tym wszystkim, ponad tymi sferami naturalnymi, demonicznymi, nawet ponad śmiercią i chorobami. On, ogłaszając przyjście Królestwa Bożego, ma moc, ma autorytet nad wszystkim. I pierwszy tych obrazów jest ta burza. Burza, która kontrastuje z spokojem Jezusa. Wyobraźcie sobie to, że rybacy nawet się boją w tej burze. Oni nazywają sytuację niebezpiecznie, a Jezus jeszcze śpi. Więc mamy totalny kontrast między tym, co się dzieje wokół nas. Te trudy, te próby, te straszne momenty w naszym życiu. I mamy Jezusa, który jest ponad tym. Nie tylko On jest obojętny, On jest spokojny i On potrafi sobie z tym radzić. I uciszy ten sztorm, uciszy to morze. Morze, które jest może obraz wielkości życia, głębokości. Jak te fale są ponad człowiekowi. Może to jest obraz złych mocarstw, które próbują stopować go przed kontaktem z poganami, bo on teraz przychodzi do tego wschodniego brzegu, gdzie poganie bywają, gdzie hodują świnia, więc to nie Żydzi. Więc wiemy, że w tym momencie to było pogański rejon. Ale Jezus nad tym wszystkim, nad głębokością, szerokością, wielkością tych fal, tego morza panuje. I to jest może symbol, bardzo wyraźny symbol, Jego suwerenność nawet nad morzem, nie tylko nad ziemią, ale też nad morzem. Piotr pisze, 1 Piotr 4:12, że przejdziemy przez ognisko. Przejdziemy przez prześladowanie w ogniu. Mamy do czynienia z światem sztormu, światem demonów, światem chorób, światem śmierci. Będziemy się spotykać z taką rzeczywistością. Nie jesteśmy wolni od nich. To wszystko może nas dotyczyć. Nawet nieszczęścia mogą dotyczyć wierzących ludzi. Nie jesteśmy wolni od nich, ale jesteśmy ponad nimi. Mamy zwycięstwo nad nimi. Mamy komfort, nawet śmierć. Śmierć nie jest końcem. Jakkolwiek przyjdzie, jakkolwiek tragiczne, śmierć jest tylko etapem w naszym wiecznym wędrowaniem, pielgrzymką z Jezusem. Więc nawet możemy przejść przez śmierć, oddając Bogu chwałę w tym momencie. Przejdźmy dalej.
I przypłynęli do kraju Gergezyńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, wybiegł mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed nim i zawołał: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam cię, nie dręcz mnie”. Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Był już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. A Jezus zapytał go: „Jak ci na imię?” On odpowiedział: „Legion”, bo wielu złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do czeluści, a była tam duża trzoda świń pasących się na górze. Prosiły go więc złe duchy, żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła. Na widok tego, co zaszło, i pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. Strach ich ogarnął, a ci, którzy wiedzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. Wtedy cała ludność okoliczna Gergezeńczyków prosiła go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił go, żeby mógł zostać przy nim, lecz Jezus odprawił go słowami: wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. Poszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił.
Na pewno można dużo więcej powiedzieć niż na co mamy dzisiaj czas, ale wspomnę o kilku rzeczach. Widać, że Jezus przechodząc na brzeg pogan, teraz wchodzi w konflikt. Konflikt z duchowymi istotami, które są totalnie przeciwko Królestwu Bożemu. Natomiast nawet w tych przeciwdziałającym siłach typu sztorm, burza, typu opętane, to Jezus ma większą moc. I ta moc jest taka, że obudzi nawet w swoich uczniach strach i budzi w demonach strach. I zauważmy, że Jezus nie każe tym demonom przejść do tych świń. Bo jedno uważają, że Jezus tu robi coś nieładnie. To oni proszą o to. Oni uciekają. Widać tu, że człowiek jest nagi. On jest blisko brzegu. Te jaskinie, które pokazałem wam, są blisko brzegu po tamtej stronie. I tam widzimy symptomy diabelskiej kontroli. Diabel kontroluje jego język. Diabel czy demon rozpoznaje boskość Jezusa. Te demony są, wielu ich, legion to jest imię, ma imię, więc widać, że demony według Jezusa mają imię. Te demony powodują brak szacunku, społeczna izolacja, krzyki, a są poddani Jezusowe nakazowe. I demony uciekają w te świnie i świnie zlecą w dół i umrą. Nie wiemy, co się stało z demonami w tym momencie, ale widać, że Jezus nad tym wszystkim panuje i chyba o to chodzi w tej historii. Ale to jest pierwsze wstąpienie Jezusa do grony, do regionu pogan. I on nie ma, zauważmy, nic przeciwko temu, żeby tam było o nim mowa. I każe temu człowiekowi, żeby on opowiadał. Jak wiemy, w postronie żydowskiej, to raczej Jezus był bardzo zachowawczy i raczej kazał ludziom nie opowiadać. On nie chciał, to nie było jego czas jeszcze, żeby czynić z niego wielkiego politycznego Mesjasza. I Żydzi na to się zanosili. Ale wśród pogan on widocznie nie ma takich zahamowań. Popatrzmy na ostatni urywek.
Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął go z radością, bo wszyscy go wyczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił go, żeby zaszedł do jego domu. Miał bowiem córkę jedynaczkę, liczącą około 12 lat, gdy była bliska śmierci. Gdy Jezus tam wszedł, tłumy napierały na niego, a pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. A natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał, kto się mnie dotknął. Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł, ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ze mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił, twoja córka umarła, nie trudź się już, nauczycielu. Lecz Jezus słysząc to rzekł, nie bój się, wierz tylko, a będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej, lecz on rzekł, nie płaczcie, bo ona umarła, nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali go, wiedząc, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę, rzekł głośno, dziewczynko, wstań. Duch jej powrócił i zaraz wstała. Polecił też, aby dano jej jeść. Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz on przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało.
Okej, znowu można by było sporo wspomnieć o tych sytuacjach, ale zależy mi na tym, żeby kończyć za chwilę i też, żebyśmy tylko mieli dzisiaj taki przegląd tego rozdziału. I mniej więcej w Ewangeliach mamy do czynienia z 35 cudów. I w tym rozdziale mamy 4. Tak jak wspomniałem, to są te Jezusowe panowanie nad wszelkimi sferami ludzkości. I zaraz po tym rozdziale będzie moment przemienienia i ukierunkowania się na Jeruzalima i na krzyż. Natomiast w tej chwili, w tym rozdziale jest kluczowe pytanie. Kim ja jestem? Żeby uczniowie, jak pamiętacie, przy górę przemienieniu, to oni oznaczą, czy Piotr uznaje, że on jest Mesjaszem. Oni widzą w tym rozdziale Bożą moc nad każdą sferą. Mam tu Jaira, który jest zarządcą synagoga, więc widać, że pokaźny człowiek religijny w tym momencie. I mamy jego córkę, i mamy kobietę, która umarła, i mamy kobietę, która krwawi. Obie mają około 12 lat. Ta dziewczyna żyje tyle, ta kobieta miała tak samo długą chorobę. Jak Jezus pyta, kto mnie dotknął, to niekoniecznie oznacza, że on nie wiedział. Może on chciał dać jej szansę, żeby miała świadectwo. Zauważmy też, że ona była nieczysta jako kobieta, która krwawi. Jezus tym samym staje się nieczysty. I na pewno Jair jest tego świadom, kiedy wpuszcza go do swojego domu, nieczystego człowieka. Więc ceremonialna czystość tu jest drugorzędne. Po prostu działają według potrzeby tej kobiety i potem tej dziewczyny. I widać, że Bóg tu ma moc nad chorobą, nad śmiercią. I Jezus jest ukierunkowany na spełnienie potrzeb ludzi, a nie na spełnienie ceremonialnych ceremonii. Więc mamy pod koniec tego rozdziału zwycięstwo Jezusa nad wszystkimi elementami życia, wywołując u uczniów Jego, kim On jest. Kto to jest, że burzę, demony, chorobę, a nawet śmierć jest Jemu podległy. Abyśmy też zadali sobie takie pytanie. Kim on jest dla mnie? Co to znaczy żyć według Jego woli, żeby Jego królestwo nadeszło? Tak jak Paweł żył na Cyprze według Jego woli, aby tak było ze mną i aby tak było z Tobą, jak przechodzimy przez burzę nadchodzące w tym roku. Amen.